Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wizyty prezydenta Wenezueli w Watykanie oraz ad limina biskupów Quebecu. Jubileuszowy kongres Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. To aktualności dnia, które wypełnią część informacyjną. O Instytucie i Kongresie rozmawiać będziemy z profesorem Stanisławem Grygielem i księdzem Jarosławem Mereckim. Nadamy także audycję z historii ambasady polskiej przy Watykanie, tym razem o drugim liście prezydenta Raczkiewicza do Piusa XII. 11 maja na czwartkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI przyjął na specjalnej audiencji prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza Fryasa. Południowoamerykański polityk przebywa od wczoraj we Włoszech, które stanowią pierwszy etap jego europejsko-śródziemnomorskiej wizyty. Przed odwiedzeniem Watykanu prezydent Chavez zapowiadał, że zamierza rozmawiać z papieżem na temat ubóstwa na świecie. Tymczasem, jak wiadomo, głównym problemem, który interesuje Kościół w Wenezueli, jest poprawa nie najlepszych ostatnio relacji z państwem oraz załagodzenie podziałów politycznych w społeczeństwie. Episkopat powołał w związku z tym specjalną komisję monitorującą przygotowania do wyborów prezydenckich, jakie mają się tam odbyć w grudniu.
Jak poinformował dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego, wenezuelski przywódca przedstawił Ojcu Świętemu aktualnie realizowane przez siebie projekty społeczne. Ze swej strony Benedykt XVI podkreślił zasadę swobody Stolicy Apostolskiej przy nominacjach biskupich i wyraził nadzieję, że tamtejszy Uniwersytet Katolicki zachowa katolicki charakter. Ojca Świętego niepokoi projekt reformy edukacyjnej, w którym nie przewidziano nauki religii w szkołach. Papież zaapelował też, aby programy dotyczące publicznej ochrony zdrowia zachowały jako podstawową zasadę poszanowanie życia ludzkiego od samego poczęcia. Podkreślił także wymóg niezależności katolickich mediów.
Prezydent Chavez z zainteresowaniem odniósł się do papieskich życzeń, oznajmił Joaquín Navarro-Valls. Zapewnił też o swym zaangażowaniu w przezwyciężanie istniejących napięć przy respektowaniu słusznych praw wszystkich. Na zakończenie trwającej ponad pół godziny audiencji Benedykt XVI przekazał prezydentowi Wenezueli osobisty list, który wyraża jego pasterską troskę o dobro tego kraju. Obowiązkiem pasterzy Kościoła jest zapewnić wszystkim wiernym możliwość udziału w niedzielnej Eucharystii i stale ich do niego zachęcać. Przypomniał o tym papież, spotykając się z pierwszą z czterech grup Episkopatu Kanady, przybyłych z wizytą ad limina. Obejmuje ona biskupów francuskojęzycznej prowincji Quebec, przyjętych też w ostatnich dniach na audiencjach indywidualnych.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że kanadyjskie społeczeństwo znamionuje pluralizm, subiektywizm i coraz większa laicyzacja. W ostatnich latach osłabły praktyki religijne i na mszach mało jest młodych. Ojciec Święty zachęcił Kanadyjczyków, by coraz lepiej rozumieli znaczenie Eucharystii dla Kościoła.
Wierni winni być przekonani o żywotnym charakterze regularnego uczestnictwa w niedzielnej mszy, aby ich wiara mogła wzrastać i być konsekwentnie wyrażana. Eucharystia bowiem, będąc źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, jednoczy nas z Synem Bożym i do Niego upodabnia. Buduje Kościół, umacnia w jedności z ciałem Chrystusa. Żadna wspólnota chrześcijańska nie może się budować, jeśli swego korzenia i centrum nie ma w celebracji eucharystycznej.
W pewnych miejscach Kanady brak księży uniemożliwia sprawowanie niedzielnej Eucharystii. Nie można jednak pomniejszać centralnej roli kapłana, gdyż jego posługa jest niezbędna dla istnienia kościelnej wspólnoty. Papież wskazał, że oznaką nadziei jest pragnienie odnowy odczuwane przez kanadyjskich wiernych. Pozytywny wpływ wywarł Światowy Dzień Młodzieży w Toronto, a potem obchody Roku Eucharystii, które ożywiły praktykę adoracji eucharystycznej. Duże znaczenie dla odnowy ma życie modlitwy osób konsekrowanych i wierność nauce Kościoła. Stałą troską kanadyjskiego Kościoła winno być budzenie powołań.
Biskupi Quebecu zaprosili Benedykta XVI na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się tam za 2 lata. Ojciec Święty pobłogosławił pokrytą ikonami o tematyce eucharystycznej Arkę Nowego Przymierza, którą przywieźli do Rzymu. W przyszłym tygodniu Arka znajdzie się w Quebecu na spotkaniu młodzieży z całej Kanady, po czym aż do kongresu odbywać będzie peregrynację po wszystkich kanadyjskich diecezjach.
Spuścizna Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny, kochać ludzką miłość, to tytuł kongresu na Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie. Zorganizował go obchodzący swe 25-lecie papieski Instytut Jana Pawła II do studiów nad małżeństwem i rodziną. Jubileusz jest okazją podsumowania różnorodnych wyrazów troski Jana Pawła II o małżeństwo i rodzinę, aby jego wizja mogła być skuteczniej przekazywana i nadal przynosić owoce. Blisko 800-osobową grupę uczestników kongresu Benedykt XVI przyjął w Auli Błogosławieństw.
Papież zwrócił uwagę, że małżeństwo oparte na wyłącznej miłości jest ikoną stosunku Boga do narodu wybranego i odwrotnie. Sposób kochania Boga jest miarą miłości ludzkiej. Nowa ewangelizacja, do której wzywał Jan Paweł II, potrzebuje pogłębionej refleksji nad ludzką miłością. Może się ona dokonać także przez studia akademickie, przyczyniając się do przezwyciężenia tak bardzo rozpowszechnionego dziś ograniczonego pojmowania miłości jedynie na własny użytek.
Prawdziwa miłość przemienia się w światło, które wiedzie całe życie ku jego pełni, stwarzając człowiekowi sprzyjające środowisko. W ten sposób wspólnota życia i miłości, którą jest małżeństwo, jawi się jako prawdziwe dobro społeczeństwa. Szczególnie pilną potrzebą wydaje się dziś uniknięcie pomieszania z innymi typami związków opartymi na miłości ułomnej. Jedynie opoka pełnej i nieodwołalnej miłości między mężczyzną i kobietą jest w stanie dać podstawy pod budowę społeczeństwa, które stanie się domem dla wszystkich ludzi.
Wśród prelegentów jubileuszowego kongresu są profesor Stanisław Grygiel i ksiądz Jarosław Merecki.
25 lat Instytutu rzeczywiście i to takiego instytutu, który powstał w dzień zamachu na ojca świętego Jana Pawła II, 13 maja 1981 roku. Jan Paweł II miał ogłosić powstanie tego instytutu, nie ogłosił właśnie z tego powodu, ale data powstania instytutu jest właśnie ta. Dlatego to 25-lecie dzisiaj jest też takim szczególnym świętem dla nas wszystkich, wspomnieniem również Jana Pawła II. Koncentrujemy się przede wszystkim na dziedzictwie, które dotyczy nauczania o małżeństwie i rodzinie. Oczywiście również tutaj wszystkiego nie da się powiedzieć, ale jak weźmiemy pod uwagę to, jak wielu prelegentów, i to takich prelegentów, którzy rzeczywiście znają świetnie myśl Jana Pawła II, będzie występowało, już występowało w czasie tego kongresu, można mieć nadzieję i jestem pewien, że przynajmniej te główne punkty, najważniejsze idee nauczania o małżeństwie i rodzinie będą zawarte w tym, co usłyszymy.
Audiencja dopiero się zakończyła. Jakie przeżycia?
Przeżycia oczywiście wspaniałe. Ktoś, kto był na tej audiencji, myślę, że mógł sobie przypomnieć audiencję z Janem Pawłem II, bo była ta sama atmosfera, to samo ciepło i również papież Benedykt XVI z takim samym ciepłem nas przyjmował, także przeżycie było ogromne.
Przede wszystkim poczucie, że zaorało się kawałek pola i to widać.
Profesor Stanisław Grygiel.
To są wszystko nasi studenci ze wszystkich prawie kontynentów i teraz znowu powstają nowe w Korei, w Zambii. Być może w Libii, ale być razem po tylu latach i dowiedzieć się, co kto robi, gdzie pracuje i jak pracuje, to jest radość. Po prostu to jest takie uczucie, jak mój dziadek rolnik, jak cały dzień orał, wieczór se siadł, mówi, ale się zaorało dobrze. I tak głaskał ziemię i pieścił tę ziemię. No to jest tak mniej więcej to samo.
Jubileusz świętujecie kongresem okolicznościowym.
Tak. To jest problem kadeksochen naszego instytutu. Znaczy miłość. Jak pokochać miłość? Jak pokochać tę jedność miłości i pracy? Bo miłość to jest pracą, a praca bez miłości nie jest pracą. Jest produkcją, to jest właściwie wykorzystywanie człowieka. Pokazać piękno ciała ludzkiego, piękno relacji kobiety i mężczyzny, piękno przeżycia seksualnego i dostrzec, że właśnie wtedy, łącząc się kobieta z mężczyzną, właściwie wchodzą w pracę stwórczą i w miłość samego Boga. Co może być piękniejszego? Myślę, że jeżeli w Kościele, w teologii, nawet w filozofii, jeżeli ten moment zostanie dostrzeżony, zupełnie inaczej będziemy myśleć o człowieku i o Bogu samym. Ale to trzeba dostrzec.
Sam kongres jest próbą podsumowania nauczania Jana Pawła II w tej dziedzinie, a zatem zadanie bardzo rozległe. To jest możliwe.
Ja myślę, że ten kongres to jest pewne rozwijanie refleksji antropologicznej, zarówno w teologii, jak i filozofii, w oparciu o pewne punkty, pewne momenty istotne w nauczaniu Jana Pawła II, jak właśnie piękno ciała, miłość, ludzka, jak w tym zjednoczeniu się kobiety z mężczyzną rodzi się małżeństwo, rodzina, społeczeństwo i Kościół. Jeżeli ta relacja nawet w sferze seksualnej rozpada się albo jest taka, jaką nie powinna być, leży małżeństwo, leży rodzina, leży społeczeństwo, ale i Kościół upada wtedy. Bo ten, kto umie żyć w relacji mężczyzna i kobieta, ten wie, co to może znaczyć ożenić się z Panem Bogiem. Bo w gruncie rzeczy chodzi o małżeństwo z Bogiem. I tylko to małżeństwo jest naprawdę małżeństwem. Nasze małżeństwa są tylko obrazem i podobieństwem. Ale jeżeli ja pokocham ten obraz i to podobieństwo, jeżeli potrafię przeżyć adekwatnie do prawdy tego, co tam jest w tym obrazie, to będzie mi łatwiej się małżenić z Panem Bogiem.
Ojciec Święty dzisiaj w słowie do Was wskazywał wyzwania stojące przed rodziną i że może być pomocna, pogłębiona refleksja akademicka również, żeby pomóc rozróżnić różnice pomiędzy związkiem mężczyzny a kobiety, a tymi związkami, które znaczone są miłością ułomną.
Tak. Papież mówił o prawdzie człowieka, ale ta prawda pojawia się już w ciele człowieka. Otóż ja poznaję prawdę mojego ciała, kiedy patrzę się na siebie nie w świetle drugiego mężczyzny, bo to mi nic nie daje, tylko w świetle ciała kobiety. I wtedy zaczynam rozumieć moje ciało. Otóż, jeżeli łączy się mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, ten związek zasadza się na niezrozumieniu siebie samego, bo na niezrozumieniu ciała. A my jesteśmy cieleśni, człowiek jest ciałem i duchem. Razem. Jeżeli ja nie rozumiem tego elementu cielesnego, ja nie rozumiem swojego ducha, bo ostatecznie różnica seksualna przenika całego człowieka. To nie jest tylko problem narządów rodnych, to jest problem całej mojej osobowości. Otóż jeżeli tego się nie uchwycię właśnie na początku, kiedy ja się patrzę na siebie nie przez lustro, tylko w świetle kobiety, to się nie zrozumie człowieka i wtedy robi się te wszystkie chocki, klocki, za przeproszeniem, jakie dzisiaj nawet parlamenty uchwalają. A jak się to skończy? Myślę, że się skończy tragicznie.
25 lat to jest okres wytężonej pracy, ale jest też okazja do tego, żeby patrzeć na owoce, które dzięki tej pracy są. Co pan uznaje za owoc działalności Instytutu?
To, że wytworzyła się wokół i w Instytucie ogromna rodzina na całym świecie. My mamy w tej chwili na całym świecie już prawie blisko 2000 studentów, którzy dzisiaj wykładają na uniwersytetach, w seminariach, prowadzą duszpasterstwo rodzin dla różnych konferencji episkopatu na całym świecie, zakładają różne domy pomocy dla matek z dzieckiem bez męża i tak dalej, i tak dalej. I oni są bez przerwy ze sobą w kontakcie, zapraszają jeden drugiego z konferencjami do siebie. To jest bardzo piękne. Czyli wytworzył się taki instytut, który przekracza tylko ten Uniwersytet Laterański. Jest to instytut na świecie, ale on jest w ludziach. Oni ze sobą współżyją, współpracują. To jest piękne. Wymieniają ze sobą poglądy, książki, doświadczenia.
Dziękuję serdecznie, mój profesor Stanisław Grygiel.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Drugi list prezydenta Raczkiewicza do Piusa XII. Korespondencja wymieniana między polskim rządem i polskimi biskupami a Stolicą Apostolską na przestrzeni 1941 roku i 1942 roku pokazuje dzisiaj na pewne niezrozumienia między dwoma stronami. Tak polscy biskupi, jak i polskie władze oczekiwały ze strony Watykanu jednoznacznego potępienia okupantów ziem polskich i dokonywanych przez nich zbrodni. Natomiast Pius XII i jego bezpośrednie otoczenie obawiali się publicznej interwencji w obronie ofiar, aby nie pogorszyć sytuacji zarówno Polaków, jak i innych narodów znajdujących się pod okupacją. Na to wszystko nałożyły się dodatkowo jeszcze niefortunne nominacje papieskie związane ze strukturami kościelnymi w Polsce. Trzeba jednak dodać, że dyplomacja watykańska nie ustawała w staraniach, aby nieść pomoc uchodźcom z Polski i ludności polskiej na płaszczyźnie humanitarnej. Wszystko to sprawiało, że mimo deklarowanej sympatii i życzliwości wzajemnej między stroną polską a Stolicą Apostolską utrzymywał się także stan pewnego napięcia, widoczny zwłaszcza w okresie od lata 1941 roku do lata 1943. O jego przyczynach zewnętrznych będziemy jeszcze mówić w jednym z kolejnych dalszych odcinków. Wróćmy jednak do sytuacji na przełomie 1942 i 1943 roku. 2 stycznia 1943 roku prezydent Władysław Raczkiewicz napisał następny dramatyczny, jeszcze mocniejszy w słowach niż w 1941 roku, list do papieża Piusa XII. Ojcze Święty, pisał prezydent, prawa boskie sponiewierane, godność ludzka zdeptana, setki tysięcy pomordowano bez sądu, rodziny rozerwane, kościoły zbezczeszczone i zamknięte, religia w podziemiach. Oto obraz Polski, jaki wyłania się z raportów, które otrzymujemy z kraju. W tej tragicznej chwili naród walczy już nie tylko o swój byt, walczy o wszystko, co było mu świętem. Pragnie on nie zemsty, ale sprawiedliwości. Woła nie tylko o pomoc materialną i dyplomatyczną, bo wie, że ta tylko w nikłym stopniu dojść go może, co o głos jasno i wyraźnie wskazujący na zło i potępiający tych, co jemu służą. Jestem przeświadczony, iż właśnie umocnienie go w wierze, że prawo Boże nie zna kompromisów i wyższe jest ponad przemijające względy ludzkie, wzmoże w nim hart do dalszego wytrwania. Utrzyma ono w nim tego ducha nadprzyrodzonej niemal odwagi, który pozwolił katolikom w Warszawie podnieść w imię zasad chrześcijańskich protest przeciwko poniewieraniu i mordowaniu Żydów, nie bacząc na to, że każde słowo odezwy ściągnąć mogło na nich okrutne represje. W przeszłości, w chwilach dla Polski ciężkich, ale mniej od obecnej krwią i łzami nabrzmiałych, zwracali do niej ojcowskie słowa wielcy poprzednicy waszej świątobliwości. Niechaj więc i dzisiaj, gdy na rozległych połaciach kraju naszego ani kazać, ani nawet już modlić się po polsku nie wolno, ciszę przerwie głos Stolicy Apostolskiej. Niech na tych, co bez pociech religijnych umierają w obronie wiary swej i obyczajów, spłynie błogosławieństwo namiestnika Chrystusowego. Tę prośbę mego umęczonego narodu składam z całym poczuciem odpowiedzialności jako głowa państwa u stóp waszej świątobliwości. Pełen dramatyzmu list prezydenta Raczkiewicza, przekazany w Watykanie przez ambasadora Papę, nie pozostał bez odpowiedzi. Pius XII osobiście napisał list do Londynu, w którym zaznaczył między innymi: wśród powszechnej obecnej niedoli codziennie dociera do naszych uszu rozdzierające echo wszystkich nieszczęść dotykających ludzkości, a wśród tych cierpień nie możemy nie być do głębi wzruszeni cierpieniami narodu polskiego, którego wiarę dobrze znamy i który sobie pozyskał naszą ojcowską życzliwość. W dalszej części listu papież zapewniał, że nie zaniechał i nie pominął żadnych działań, aby przypominać ludziom zajmującym odpowiedzialne stanowiska o obowiązkach sprawiedliwości, których deptania nie usprawiedliwia żaden wzgląd wojenny. Zapewnił też, że Stolica Apostolska zrobiła i robi wszystko, aby nieść ulgę i pomoc ofiarom wojny. Jak pisał później ambasador Papę, list ten został bardzo dobrze przyjęty przez polski rząd, który rozesłał go do polskich placówek dyplomatycznych, podkreślając jego znaczenie. Dokument ten został także przekazany rządom państw alianckich. Nie było to ostatnie słowo poparcia Stolicy Apostolskiej dla Polski. Jak usłyszymy w następnym odcinku, papież Pius XII zdecydował się przerwać milczenie na temat zbrodni popełnianych wobec Polaków.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Pora kończyć czwartkowy magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.